sam się przyczyniłem do tego, że prowadziłem taką sytuację, bo brat Łukasz teraz jakby nie ma odwołania. Ja go się pytałem, że jeśli będzie takie życzenie i będzie taka potrzeba, to będę mu braterstwu służyć. Natomiast nie było moim zamierzeniem, że naprawdę ja mam tu służyć dwoma tematami dzisiaj. Jest wielu braci, którzy by mogli stanąć na tym miejscu i na pewno też bardzo coś pożytecznego powiedzieć. I naprawdę, bracie Łukasz, jako przewodniczący dzisiaj dnia, daję Ci swobodę wyboru do dalszej usługi. Także nawet jeśli uznacie, że należy uczynić inaczej, naprawdę nie będę miał tego za zły. Braterstwo, cieszę się, że jestem wśród Was. Chociaż nie było to planowane wcześniej, tak się złożyło, że w zastępstwie tutaj przyjechałem, bo miał być inny brat. A dwa tygodnie temu brat Franciszek Kolejarz zadzwonił do mnie i prosił mnie, żebym przyjechał, ponieważ no, nie chciał Wam sprawić zawodu, prawda? Że miał tu przyjechać brat Leszek Krawczyk, a pewne okoliczności zaistniały takie, że nie mógł tutaj być dzisiaj. No i ja jestem w zamian za brata Leszka. Pierwszy raz jestem we Właszakowicach. Cieszę się, że mogłem troszeczkę bliżej poznać rodziny, braterstwo, którzy tutaj żyją, którzy tutaj mieszkacie. Większość z Was po twarzy rozpoznaje bez kłopotu. Pewnie nie wszystkich po nazwisku bym wymienił, ale znamy się. Tak się składa, że się znamy z konwencji. My przyzwyczailiśmy się, mówię my, tam z okolic wschodnich, przyzwyczailiśmy się do tego, że to braterstwo do nas przyjeżdżacie, prawda? Na konwencję, między innymi w Budziarza. I tam się widzimy, cieszymy się z tego, ale ja jakby wciąż jeszcze w tej nowej roli usługi wśród po zborach dostrzegam teraz tę wartość tego przywileju usługi międzyzborowej, że dopiero jak się pojedzie do zboru, to jest możliwość tak naprawdę troszeczkę bliżej się poznać, czy to ze starszymi, czy to z młodszymi. Bardzo się cieszę, że widzę tutaj w tym gronie, w tym zborze, w tym miejscu tyle osób młodych. Młodzi dla mnie zawsze są inspiracją, zawsze są wielką siłą napędową, motywacją. I chociaż też pewnie nie wszystkich znam po imieniu, bo większość z Was znam, rozpoznaję, może z jakichś tam kursów czy z konwencji, na które przyjeżdżacie, ale może nie wszystkich znam. Młodzież bardzo szybko dzisiaj rośnie i aż trudno nadążyć, prawda? Tutaj braterstwo starsi wiekiem kiwają głową, potwierdzają mi, że upływa 2-3 lata i trudno kogoś rozpoznać, jeśli się nie miało częstszego kontaktu. I braterstwo, kochani, tak jak niegdyś apostoł święty Paweł, pisząc list do braci w Filipii, to w drugim rozdziale od 12 wersetu zawarł takie myśli, takie słowa. Przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, bo list pisał, będąc w innym miejscu. Byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. List do Filipian, drugi rozdział, przeczytałem 12 werset, ale teraz przeczytam następny. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I takim mottem czy tematem tego rozważania chciałbym uczynić słowa z wersetu 13. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Temat chcenie i skuteczne wykonanie. To też, gdybyśmy spojrzeli na słowa tego wersetu i patrząc na Was, którzy przyjechaliście, nie wiem, jedni ze Wschowa, inni z Poznania, inni z Wrocławia, inni może jeszcze tu z jakiejś miejscowości, to już wypełniliście ten werset, słowa tego wersetu, przyjeżdżając na to miejsce, prawda? Słyszeliśmy pozdrowienia od niektórych, którzy nie przyjechali. Ja wierzę, że w nich było chcenie, żeby tutaj przyjechać, ale jakieś okoliczności sprawiły, że nie byli w stanie dzisiaj tutaj przybyć, że nie byli w stanie dzisiaj tutaj przyjechać. I o tym chceniu i skutecznym wykonaniu chciałbym troszeczkę z braterstwem porozmawiać. Będę posługiwał się wersetami z Pisma Świętego. Będę dużo czytał wersetów, cytatów. Może niektóre myśli też stąd. Bóg od samego początku określa swoją wolę wobec człowieka. Miało to miejsce tak jeszcze na samym początku, przed upadkiem pierwszego człowieka Adama, jak i również po tym fakcie. Bóg w tych relacjach ze swoim stworzeniem, jakim jest człowiek, wyraźnie pokazywał, czy okazywał swoją wolę, wyraźnie pokazywał człowiekowi, jakie jest oczekiwanie Pana Boga w stosunku do człowieka. Kiedy czytamy różne historie w Piśmie Świętym, w Biblii, zauważamy, że zwłaszcza na początku, że to, co Bóg chciał, to czynił i to, co uczynił, to stwierdzał, że było dobre. Nikt z ludzi, tak dzisiaj, jak i przed wiekami, nie ma większego wpływu, czy żadnego wpływu na to, co czyni Pan Bóg, co chce czynić Pan Bóg. Pan czyni to, co chce, to, co uznaje za słuszne w danym czasie. I Pan Bóg jako stwórca człowieka w stosunku od tego stworzenia też ma pewne oczekiwania i chce, żeby człowiek, czy chciał, żeby człowiek zachowywał się tak, jak Pan Bóg to widział. Stało się trochę inaczej. I na przykład, kiedy Bóg chciał, żeby Noe zbudował arkę, to Noe tą arkę budował, prawda? Kiedy Bóg zauważył Abrahama gdzieś tam w ziemi chaldejskiej, a tam było wielkie zło, chciał, żeby Abraham opuścił tą ziemię i zwrócił się do niego, ażeby opuścił Ur Chaldejskie. Abraham wyszedł z tej ziemi. Bóg tym ludziom dawał chcenie i skuteczne wykonanie. To są przykłady na to, że Bóg w tych ludziach pobudził chcenie i skuteczne wykonanie tego jakby oczekiwania Pana Boga. Pamiętamy, że kiedy Bóg uczynił, wrócimy jeszcze na króciutko do sytuacji, kiedy uczynił człowieka, postawił go w raju, posadził go w pierwsza Mojżeszowa, drugi rozdział, wersety od 15 do 17. Wziął wtedy Pan Bóg człowieka i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował i aby go strzegł. Wtedy rozkazał Pan człowiekowi, mówiąc, z każdego drzewa sadu jeść będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia, którego jeść będziesz, z niego śmiercią umrzesz. Pan Bóg tak chciał, żeby człowiek się zachowywał tak, jak Pan Bóg mu polecił. Człowiek jednak, obdarzony wolną wolą, uczynił co innego, prawda? Ciekawość spowodowała w nim wykonanie czegoś innego. Czegoś innego, nie tego, co Bóg od niego oczekiwał. Podam inny przykład, kiedy wszyscy chyba, począwszy od małych dzieci, znają historię Lota, Abrahama i Lota, ale mam na myśli, na uwadze tą sytuację, kiedy aniołowie przyszli do Lota, aby go wyprowadzić z Sodomy, prawda? Jest to zapisane w pierwszej Mojżeszowej, 19 rozdział, od 15 do 17. A gdy zeszła zorza, przymuszali aniołowie Lota, mówiąc, wstań, weź mi żonę twoją i dwie córki twoje, które tu są, byś snać nie zginął w nieprawości miasta tego. A gdy się ociągał, ujęli mężowie oni rękę jego i rękę żony jego i rękę dwóch córek jego, albowiem mu Pan folgował, i wywiedli go i postawili go przed miastem. 17 werset. I gdy je wywiedli precz, rzekł jeden: jeśli chcesz, zachowaj duszę swoją, duszę twoją, a nie oglądaj się nazad, ani stawaj na tej wszystkiej równinie, uchodź na górę, aby snać nie zginął. Zauważmy, że do pewnego momentu, do pewnego etapu aniołowie wręcz przymusili Lota i jego rodzinę, prawda? Wzięli je za ręce, wyprowadzili za miasto, tam go postawili i powiedzieli mu. Tam mu jakby dali wolność, swobodę wyboru, prawda? Teraz wybierz, czy chcesz żyć, czy też pójdziesz, wrócisz się do tego, co, skąd zostałeś wyprowadzony. Zauważamy więc, że w wielu przypadkach Bóg chciał i wykonywał swoją wolę, gdzie człowiek nawet nie był zdecydowany na coś, prawda? Tak to o tym świadczy na przykład przykład Lota chociażby. Inny przykład moglibyśmy podać Mojżesza, kiedy miał być posłany, aby wyprowadzić Izraelitów z Egiptu, prawda? Bóg chciał, aby Mojżesz tam poszedł, żeby wyprowadził ten naród, ale Mojżesz chwilami był innego zdania, prawda? Był chwilami innego zdania. Tym niemniej jednak później zrozumiał to, czego Bóg od niego oczekiwał. Gdybyśmy szerzej chcieli jeszcze to uzasadniać, to wspomnieć należy o całym narodzie izraelskim, w stosunku do którego Pan Bóg chciał, aby ten naród wypełniał Jego wolę, aby ten naród wypełniał Jego przykazania. Jaka była rzeczywistość? No, wiele zapisów świadczy o tym, że chcenie w wielu miejscach, wielokrotnie w tym narodzie było, prawda? Bo kiedy Mojżesz przyszedł z przykazaniami z góry i przedstawił narodowi wolę Pana Boga, Jego prawo, to co naród odrzekł? Wszystko, co Pan Bóg powiedział, uczynimy, prawda? Wyrazili wolę, przejawiali chęć czynienia tego, co Pan Bóg im przekazał za pośrednictwem Mojżesza. Jednak życie toczyło się troszkę innym jakby torem i właściwie moglibyśmy to podsumować, czy zauważyć, że Izraelici jako naród to nie bardzo często nie przejawiali tego skutecznego wykonania woli Pana Boga, jaką On wobec nich okazywał czy oczekiwał. Pan Bóg przez proroka Ezechiela powiedział takie słowa. Ezechiel 3, rozdział, werset 27. Ale gdy z Tobą mówić będę, otworzę usta Twoje, wtedy rzeczesz do nich. Tak mówi panujący Pan. Kto chce słuchać, niech słucha. A kto nie chce, niech nie słucha. Gdyż domem odpornym są. Tak Pan Bóg jakby ocenił naród izraelski. Ten naród, z którym zawarł przymierze. Którego wyprowadził z Egiptu i przed którym uczynił wiele, wiele cudów. Psalmista Dawid w psalmie 135, wersety 5 i 6 wyraził takie oto zdanie, taką myśl. Ja ci zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów. Wszystko, co chce Pan, to czyni na niebie i na ziemi i w morzu i we wszystkich przepaściach. Dawid dostrzegał, że Bóg jest wszechmocny, że Bóg czyni, co chce, co mu się podoba. Dawid zauważył i miał szacunek do tego, że Panu Bogu jako Stwórcy wszystkich rzeczy takie prawo, taka postawa przysługuje. Należy się po prostu. Patrząc na różne zapisy, opisy różnych historii, napotykamy na zapisy stwierdzające, że Bóg ma nieograniczone możliwości i prawo do czynienia czegokolwiek według swojej woli. Tak w odniesieniu do wszystkiego stworzenia już istniejącego, jak i do rzeczy nikomu dotąd nieznanych. Jednak miejsce szczególne we wszelkich relacjach Stwórcy z Jego stworzeniem zajmuje cały czas człowiek. Zawsze człowiek. Bóg na przestrzeni wieków stara się zwracać uwagę człowieka na zainteresowanie, na zwrócenie uwagi na siebie, na jego prawo, na jego plan. Problem w tym, że człowiek nie zawsze dostrzegał i dostrzega dzisiaj wysyłane przez Pana Boga w kierunku człowieka sygnały, czy nawet wyraźne znaki, czy dowody na to, że skutecznie, konsekwentnie realizuje swój plan w stosunku do człowieka. Przykłady historyczne, które nawet już wspomniałem, pokazują tą prawidłowość. Na przykład wspomniany Mojżesz, czy cały naród izraelski. W pieśni 292 mamy zanotowane jedne, chyba fragment drugiej zwrotki, brzmi w taki sposób. Na każdym kroku Stwórcy duch i wszędzie ślady Jego łask. Pan Bóg na każdym kroku, czyli w każdym miejscu pokazuje, czy pozostawia ślady Jego łask, a Jego duch jest w każdym miejscu. Prorok Micheasz, jako jeden z proroków, który w taki dosyć bezpośredni sposób zwracał się i moim zdaniem prostymi, czytelnymi słowami zwracał się do narodu. I w proroctwie Micheasza, 6 rozdział, wersety 7, zwraca się do narodu takimi oto słowami. I zali się Pan kocha w tysiącach baranów i w tysiącu tysięcy strumieni oliwy, i zali dam pierworodnego swego za przestępstwo moje, albo owoc żywota mego za grzech duszy mojej, oznajmię Ci, człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po Tobie, abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Twoim. Słowa te jakby wyraźnie ukierunkowują, czy zwracają uwagę na to, że nawet jeśli Izraelitom było dane cały szereg przepisów określonych w prawie, w zakonie, na które to przepisy składały się różnego typu ofiar, które Izraelici mieli składać przy różnych okolicznościach, to jakby sedno, czy oczekiwanie Pana Boga od człowieka było zupełnie inne, prawda? W wielu miejscach poprzez swoich mężów Pan Bóg mówił temuż narodowi, że tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby oni właśnie te ofiary składali, o tak jak tutaj dzisiaj na początku się pojawiło słowo tradycja. Przyjęli to jako pewnego rodzaju tradycję, prawda? Że kultywowali to, praktykowali, stosowali, bo nie traktowali tego w sposób taki jakby, że to jest naprawdę dla nich ma znaczenie, iż te ofiary, owszem, one ich pozwalały, na przykład ofiary Dnia Pojednania, pojednywały, czy sprawiały to, że ten naród, że Pan Bóg liczył się z nimi na kolejny, następny rok od Dnia Pojednania, prawda? Że dalej Pan Bóg uważał ich za ten naród wybrany. Ale oni jakby sprowadzili to do rangi właśnie tradycji, prawda? Czynili to jako, czy wykonywali to jako swoją tradycję. I myślę, że do dnia dzisiejszego, zwłaszcza na grupie Żydów ortodoksyjnych, możemy obserwować tego typu zachowania, że funkcjonują pewnego typu tradycje. Chociaż oni oczywiście odnoszą to i wiedzą, gdzie jest źródło tych tradycji, prawda? Czyli wiedzą, gdzie to jest opisane, wiedzą, jaki jest początek tego, wiedzą, skąd to się wzięło. Jednak jakby ten duch ich jest skierowany na coś innego. Oni to wykonują tak jakby mechanicznie. Dlaczego ośmielam się powiedzieć takie słowa i takie spostrzeżenie? Jest to efekt mojego jakby osobistego spostrzeżenia. Podzielę się w tym miejscu z braterstwem taką właśnie refleksją. Kiedy w grudniu 2006 roku byliśmy w Jerozolimie, Tak się złożyło. Akurat byliśmy w takim terminie, że w sabat, i to był sabat, w którym się rozpoczynało tak zwane święto świateł Chanuka, mieliśmy przywilej, możliwość być w Wielkiej Synagodze w Jerozolimie. My jako turyści, jako ludzie wierzący z Polski, weszliśmy do tego obiektu pod wielkim takim wrażeniem, prawda? Z wielkim jakimś takim, no, z wielką uwagą, żeby swoim zachowaniem nie spowodować czyjegokolwiek zgorszenia. Rozglądaliśmy się wokoło, uważaliśmy, jak się zachować, żeby cokolwiek nie zrobić, bo mieliśmy świadomość, że to dla Żydów jest miejsce święte, że oni tutaj przychodzą, aby oddawać chwałę Panu Bogu. Tak ja myślałem. Ja tak myślałem i wielu z nas, którzyśmy poszli do tej synagogi, tak myślałem. Braterstwo, rozpoczęło się to nabożeństwo sabatu, tej Chanuki. Zostały zaśpiewane jakieś tam pieśni, tak to możemy powiedzieć. Śpiewają bardzo pięknie. Ten śpiew naprawdę był taki dla nas przejmujący, przenikliwy. Było to wielkie przeżycie. I co się działo później? To trwało około 15-20 minut. Po tym jakby oficjalnym rozpoczęciu tego święta, ja bym to tak określił, nastał, no, niemały chaos. Dosłownie. Do tego stopnia, że oni po prostu tam jeden coś czytał, inny się modlił, drugi z drugim zaraz za plecami stali i wyciągnął jakąś gazetę z kieszeni, którą przyniósł z kieszeni, coś tam rozmawiali. Zrobił się szum dosyć głosny w całej tej synagodze. I powiem wam, że ja przeżyłem wtedy takie niemałe zmieszanie. Myślę sobie, to nie przystoi, to się nie godzi, żeby w takim miejscu tacy ludzie tak się zachowywali. Więc do czego zmierzam? Potwierdza mi to myśl, że oni przyzwyczaili się do pewnych tradycji. Że to jest pewna tradycja, prawda? Że oni się czują jakby zobowiązani kultywować pewną tradycję. Natomiast ten duch jest jakby gdzieś w innym miejscu, prawda? No bo wyobraźcie sobie, gdybyśmy my dzisiaj tutaj, brat przewodniczący dnia, prawda, była pieśń, była modlitwa, czasami czyta się jeszcze werset manny, i gdybyśmy po tym na przykład mieli czas, że tak powiem, swobodny, wolny, prawda, co by tu się na tej sali zaczęło dziać? No tak jak się dzieje czasami w przerwach, prawda, my też może różnie się zachowujemy w przerwach, no ale to jest jakby oficjalnie przerwa. Natomiast byłem zaskoczony, wracając jeszcze na chwilę tam do tej sytuacji, tej synagogi, byłem zaskoczony zachowaniami tychże ludzi. Pan Bóg poprzez proroka właśnie Michała, słowa, które cytowałem, rozdział 6, werset 8, oznajmił ci, człowiecze, co jest dobrego i czegoż Pan chce po tobie, abyś czynił sąd, a miłował miłosierdzie i pokornie chodził z Bogiem Twoim. W odniesieniu do tego narodu izraelskiego w 3 Mojżeszowej, 20 rozdział, wersety 7 i 8 czytamy takie słowa. Przetoż poświęcajcie się, a bądźcie świętymi, bo ja Pan, Bóg wasz. To były słowa skierowane właśnie do Izraelitów, do narodu izraelskiego. A strzeżcie ustaw moich i czyńcie je, jam Pan poświęcający was. Pan Bóg poświęcił ten naród, poświęcał ten naród. Oni się też mieli poświęcać do tego, aby wypełniać właśnie, jak tu jest napisane, a strzeżcie ustaw moich i czyńcie je. I czyńcie je, prawda? Można zauważyć, że nawet do dnia dzisiejszego pewna część tego społeczeństwa strzeże ustaw. Strzeże. W jaki sposób? Pamiętają o nich, prawda? Wspominają na nie, czytają je, a czy je czynią? Z tym wykonaniem bywa już czasami trochę różnie. Jest rzeczą zrozumiałą również, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć w pełni tego przekazu, czy nie jest w stanie. Nie był w stanie, tak to można zauważyć z historii, nie był w stanie zrozumieć pełnego przekazu, jaki Pan Bóg mu przedstawiał. Kaznodzieja Salomon w 8 rozdziale tej księgi, a werset 17 wyraził takie słowa. A wszakże widziałem przy każdym uczynku Bożym, że nie może człowiek doścignąć sprawy, która się dzieje pod słońcem. Starać się człowiek, chcąc tego dojść, ale nie dochodzi. Owszem, choćby rzekł mądry, że się chce dowiedzieć, nie będzie mógł znaleźć. Gdybyśmy chcieli porównać sposoby, formy przekazu, jakie Bóg stosował na przestrzeni wieków, stwierdzić należy, i to myślę całkiem obiektywnie, że tak w czasach Starego Testamentu, jak i w Nowego Testamentu, Bóg czynił wszystko w sposób czytelny. Jednak wymagało to głębokiego zaangażowania i zainteresowania ze strony człowieka. Jeśli tak się nie działo, człowiek nie był w stanie dochodzić i zrozumiewać tego, co Bóg od niego oczekiwał. Znaki, dowody, które Pan Bóg dawał człowiekowi, były bardzo wyraźne i jednoznaczne. Czyż mógł być bardziej jednoznaczny, przekonujący znak, na przykład jak był potop, czy na przykład narodzenie Izaaka, czy znaki czynione przez Mojżesza przed Faraonem, czy chociażby przejście przez morze całego narodu izraelskiego, czy wreszcie przejście tegoż narodu przez Jordan do ziemi obiecanej po ponad 40-letniej wędrówce po pustyni, po pustkowiu, czy też cuda Pana Jezusa, które czynił, a również cuda czynione przez apostołów. Apostoł Święty Paweł w liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, tam od początku, mówi, że my, jako ludzie, którzy wierzymy w Pana Boga, powinniśmy się modlić za królów, za władców, za innych ludzi. Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna, werset 3 czytam, albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Zauważamy, że Bóg cały czas chce. Cały czas chce. Wola Pana Boga w stosunku do człowieka jest ta, żeby ten człowiek, żeby ludzie w jak największym stopniu mogli się do Niego przybliżać i czynić wolę Jego, a przez to mogą być zbawieni. Pomimo tego, że wiele słów Pana Boga może powodować w człowieku pozytywne nastawienie, chcenie, chęć osiągnięcia stanu doskonałości, jaki może być przez Boga przyjmowany, jest po prostu dla człowieka nieosiągalny. Był nieosiągalny tak przez Żydów, przez tych fizycznych Izraelitów, i pomimo tego, że prawo zakonu dawało możliwość, że gdyby go ktoś w pełni wykonał, to miał prawo do życia, mógł żyć przezeń, właśnie przez zakon człowiek mógł żyć, to stało się to fizycznie niewykonalne dla tychże Izraelitów, którym to prawo mogło, do których było skierowane. Jeśli dzisiaj mówimy o okresie wiary, o wieku Ewangelii, o czasie, który rozumiemy od pierwszego przyjścia Pana Jezusa, kiedy narodził się jako człowiek, kiedy umarł, złożył okup i dał boskiej sprawiedliwości tą równoważną cenę za grzech Adama, to my, czy ludzie wierzący w wieku ewangelicznym, korzystają z tego przywileju, że poprzez tą jakby ofiarę Pana Jezusa Bóg może widzieć tych ludzi jako sprawiedliwych, prawda? Sprawiedliwy to możemy postawić znak równości doskonały. Czy my dzisiaj jesteśmy doskonali w naszym życiu, w naszym jestestwie, w naszym funkcjonowaniu? Nie, na pewno nie. Jednak poprzez ofiarę Pana Jezusa Bóg patrzy na nas jako na sprawiedliwych. My czasami to określamy, że poprzez przypisanie zasługi Pana Jezusa. No bo rzeczywiście, jeśli ktoś z nas jest w stanie wypełnić nie wiem ile procent sprawiedliwości, jeżeli sprawiedliwość, doskonałość równa się 100, to każdy z nas może mieć jakąś inną możliwość wypełnienia jakby poprzez własne zaangażowanie części tej sprawiedliwości, prawda? Natomiast nie jesteśmy w stanie w 100% wypełnić. To jest, co jest ciekawe, bo Pan Bóg dał nam też jakby lekcję, że nie, owszem, jest ważne, żeby się starać, żeby uzyskać jak najwięcej, ale nie będzie przesądzało o tym, czy ktoś będzie zaliczony, że uzyskał 100%, ten, który sam wyrobi 70, czy 60, czy 40. Ale niektóre nauki pokazują, że nawet jeśli około 10% ktoś wypracuje sam i to będzie wszystko, na co on będzie w stanie wypracować, to tą pozostałą część będzie miał przypisaną i Pan Bóg go może zaliczyć do tychże właśnie sprawiedliwych, doskonałych. Przeczytam w tym miejscu kilka cytatów, kilka krótkich fragmentów z piątego tomu, który jest zatytułowany Fakt i filozofia pojednania. Strony 17 i 18, ale to są tylko wybrane krótkie fragmenty. Po pierwsze, człowiek był stworzony jako istota doskonała na obraz Boga, upadł jednak przez dobrowolne nieposłuszeństwo i znalazł się pod wyrokiem śmierci, pod przekleństwem. W ten sposób cały rodzaj ludzki stał się dziećmi gniewu. Potwierdził to apostoł Paweł w liście do Efezjan, 2 rozdział, 3 werset. Powtórę. Bóg sprawiedliwie karał swoje nieposłuszne stworzenie wyrokiem swojego prawa śmiercią. Czynił to bez miłosierdzia przez ponad 4000 lat, mimo to jednak obok tej sprawiedliwości i wierności zasadom prawa przez cały czas istniał duch miłości i współczucia, który przewidział plan zbawienia. Dzięki temu planowi Bóg nadal mógł być sprawiedliwy i wykonywać swoje sprawiedliwe prawo w stosunku do grzeszników, a jednocześnie mógł usprawiedliwić wszystkich, którzy wierzą w Jezusa. Tutaj też możemy przytoczyć na potwierdzenie werset z listu do Rzymian, 3 rozdział, 26 werset. Bóg to uczynił właśnie ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie na to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej. Kolejny jakby aspekt, trzeci. Według tego planu wszyscy podlegający wyrokowi mogą być spod niego uwolnieni bez żadnego pogwałcenia sprawiedliwości i przy okazaniu boskiej miłości, mądrości i mocy. W taki sposób, aby uczciło to Wszechmogącego i mogło okazać się błogosławieństwem dla całego jego stworzenia ludzkiego i anielskiego. Przez pełniejsze niż kiedykolwiek objawienie wszystkim nader rozlicznej mądrości i łaski Boga. Jest tu zacytowany werset z Efezjan 3, rozdział 10, werset. Niemniej jednak ofiara za grzechy nie została złożona za niewielką grupę ludzi, ale za wielu, za wszystkich. Jednym z elementów boskiego programu jest to, że ten, który odkupił wszystkich swoją własną, drogocenną krwią, sprawi, że każdy człowiek, wszystko stworzenie, pozna dobrą nowinę o swoim przywileju wynikającym z boskiej łaski, o przywileju powrotu do stanu pojednania ze swoim Stwórcą. I to, co nadmieniłem, dalszy ciąg cytatu. Dotychczas jedynie Kościół skorzystał z pojednania, z tym, że w sposób nie bezpośredni. Pismo uczy jednak, że Kościół ten stanie się królestwem kapłańskim, czyli królewskim kapłaństwem, na czele którego stanie Chrystus, królewski najwyższy kapłan. Podczas wieku tysiąclecia ta klasa niebiańskiego królestwa, to królewskie kapłaństwo, w pełni i do końca dokona dzieła leczenia ludzkości ze ślepoty spowodowanej przez szatana, błąd i upadek. Przyprowadzi ono do stanu pełnego pojednania z Bogiem wszystkich, którzy tego będą pragnąć z wszystkich narodów ziemi. I jeszcze jedna myśl, też z tego właśnie z tomu. W harmonii z powyższym pozostaje stwierdzenie apostoła, że my, wierzący Kościół, przyjęliśmy pojednanie. jeżeli chodzi o Boga, pojednanie zostało dokonane za wszystkich 18, to są słowa brata Russella, więc pisane ponad, no, bez mała dwa wieki wcześniej. Ale tylko wierzący otrzymali je w sensie przyjęcia sposobności danej w ten sposób przez boską łaskę. Reszta ludzkości to nadal ślepcy, tutaj używa określenia, w których Bóg świata tego oślepi zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Tutaj koniec cytatu. Możemy w tym miejscu zauważyć, że Bóg, określając swoje jakby stanowisko wobec człowieka na przestrzeni wieków, powodował chcenie i skuteczne wykonanie, zamysł swojego planu, używając do tego celu różnych ludzi, którzy byli uczestnikami tego planu, mając bardzo różny poziom zrozumienia tego, co Bóg przez nich czyni. I dowodem tutaj mogą być słowa wielu proroków, od choćby tak przytoczę jako jeden przykład proroka Daniela, który zostawił przekaz, który mówił, że nie rozumiał tych wizji, tych rzeczy, które Pan Bóg mu przekazywał. Na niektóre pytania, które Daniel, z którymi Daniel zwracał się do Pana Boga, otrzymał wyjaśnienie, prawda? Pan Bóg mu wyjaśnił. Ale na niektóre rzeczy Pan Bóg mu odpowiedział. Zamknij, zapieczętuj aż do czasu naznaczonego, ponieważ w tej chwili nie jest Ci to potrzebne i nie, może nie jesteś w stanie tego zrozumieć. Pan Bóg tak to oceniał, tak do tego podchodził. Gdy czytamy słowa tego wersetu, które przeczytałem na początku, to zauważamy, że one nie mają zastosowania do rzeczy minionych. Nie mają jakby formy czasu przeszłego. Lecz mają jakby zastosowanie do czasu teraźniejszego, czyli mają jakby formę czasu teraźniejszego, niezależnie kiedy były czytane. Czy to było w pierwszym wieku, czy w piątym, czy w osiemnastym, czy dzisiaj w XXI. Takie cechy, czy taką formę posiada większość treści Nowego Testamentu. Przytoczmy kilka słów Pana Jezusa, które były wypowiadane na żywo przez Niego, a czy nie są aktualne dzisiaj. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 30. W on czas, odpowiadając, Jezus rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlątkom. Zaprawdę, Ojcze, tak się upodobało Tobie. Tutaj jakby w słowach Pana Jezusa przy okazji zauważamy potwierdzenie myśli, że Pan Bóg czyni według upodobania, według woli swojej pewne rzeczy, bo taka jest Jego wola, tak to widzi, tak chce, ma do tego prawo. Pan Jezus nigdy też nie podważył jakby tego prawa do tego, że Pan Bóg może czynić co chce, co mu się podoba. Zauważamy, że w tym, co Pan Bóg czyni, jest wielka harmonia, jest wielka spójność, więc trudno jest mieć jakieś złe wrażenie o tym, co Pan Bóg czyni. Ale Pan Jezus powiedział również o sobie, od wersetu 27 dalej. Wszystkie rzeczy dane mi są od Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, a ani Ojca, kto zna, tylko Syn, a komu by chciał Syn objawić. Zauważcie, że Pan Jezus powiedział, że komu On chce objawić, komu On objawia, to ci są w stanie poznać również Ojca. W innym miejscu w Ewangelii Jana tam moglibyśmy przytoczyć wiele fragmentów, które potwierdzą, gdzie Pan Jezus wskazywał na siebie. Do tych, którzy Go obserwowali, którzy z Nim chodzili, wskazywał na siebie, że jeśli kto mnie widzi, widzi Ojca, prawda? Czyli On był jakby odzwierciedleniem fizycznym, widocznym, odzwierciedleniem czy przykładem charakteru samego Pana Boga. I w dalszych tych wersetach tego rozdziału, który cytuję, Zwraca się, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Niewielu ludzi rozumiało te słowa, zwłaszcza tych, do których były te słowa mówione, wtedy na żywo. Ale zauważamy, że te słowa są również mają formę jakby czasu aktualnego i w dniu dzisiejszym. I dalej jakby moglibyśmy dopisać słowa świętego apostoła Pawła z pierwszego listu do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 1 do 3. A dalej mówiąc, bracia, prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, abyście tym więcej obfitowali. Gdyż wiecie, jakieśmy wam rozkazani dali przez Pana Jezusa, albowiem ta jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze, żebyście się powściągali od wszeteczeństwa. Tam dalej też wymienia inne rzeczy, których powinni się naśladowcy czy wierni, ci, którzy uwierzali Panu Bogu i zaufali Panu Jezusowi, aby się wystrzegać pewnych rzeczy. Apostoł, ten sam apostoł Paweł w liście do Efezów, 1 rozdział, wersety od 3 do 7, mówi takie słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas błogosławił wszelkim błogosławieństwem duchownym i w niebiesie, w rzeczach Chrystusie, w niebieskich rzeczach Chrystusie. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli świętymi i nienaganionymi przed oblicznością Jego w miłości, który nas przeznaczył ku przysposobieniu za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego, według upodobania woli swojej. Możemy tutaj jakby krótko wrócić, wspomnieć słowa. Przewidziani przed założeniem świata, czy ten plan, który jest teraz realizowany, ta myśl, wybór Kościoła, to było coś, co było w zamyśle Pana Boga, zanim świat został stworzony. Który czyni to wszystko po kolei według upodobania woli swojej. I kiedy my żyjemy w tym czasie, w tym wieku Ewangelii, kiedy jest ten przywilej, kiedy sprawiedliwość Boża została zaspokojona poprzez ofiarę Pana Jezusa, to my zostaliśmy ożywieni tym duchem Pana Boga i zobaczyliśmy prawdę w słowach Pana Jezusa, zobaczyliśmy te wiarygodne świadectwa, które Pan Bóg dał poprzez swoich mężów na przestrzeni wielu, wielu wieków. Dalej ten apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, że Bóg jest, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteście. I pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie. Zatrzymajmy się chwilę nad tym wyrażeniem. I pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesie w Chrystusie Jezusie. Kto z nas siedzi na niebiesie dzisiaj, gdybyśmy chcieli odnieść te słowa tak bezpośrednio, prawda? Tylko w naszych intencjach, pragnieniach, myślach to jest jakoby obietnica, która jest przedstawiona właśnie przez Pana Boga. Natomiast dzisiaj, w dzisiejszym stanie, my naszymi jakby pragnieniami chcielibyśmy być posadzeni tam na tych niebiesiach, prawda? Ale to wymaga od nas wielkiego też zaangażowania, wielkiego chcenia i skuteczności w wykonaniu tych wielu zaleceń, które pokrótce dzisiaj też już tutaj wspomniałem, ale jesteśmy ich również świadomi szerzej. Bo tak Pan Jezus, jak i apostołowie w swoich listach dali nam bardzo wyraźne, zrozumiałe instrukcje co do sposobu życia, prawda? Tego codziennego. Tam są opisane, znajdujemy, ja to określam, instrukcje odnoszące się do niemal każdego aspektu życia człowieka tutaj na ziemi. Człowieka, który ma szacunek do Słowa Bożego, który chce według tego Słowa żyć i postępować, który usiłuje właśnie swoje życie w taki sposób prowadzić. W dalszym fragmencie tegoż samego rozdziału listu do Efezjan apostoł stwierdza, albowiem, werset 8, albowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was. Dar to Boży jest. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A gdyż apostoł Jakub dodaje słowa, które są napisane w jego liście, 2 rozdział, 20 werset, mówi, a chcesz li wiedzieć o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków martwa jest? Tak zwraca naszą uwagę. Apostoł Paweł mówi, że czynem Jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Bóg zachęcał człowieka cały czas do uczynków dobrych. My, nasza uwaga jest nakierowywana też na czynienie uczynków dobrych. Pomimo tego, że tak jak już po części wyrażałem, my nie jesteśmy sami w stanie zapracować własnymi siłami na pełnię doskonałości, to jednak to usiłowanie musi być, to pragnienie musi być. Jestem świadomy i chyba każdy z was, który tutaj przyszedł na to miejsce, jesteśmy świadomi, że niejednokrotnie nasze usiłowania, nasze pragnienia no, mocno się rozmieniają z tym, co rzeczywiście uda nam się zrealizować. Czyli zdecydowanie więcej jest chęci, pragnienia, intencji, a zdecydowanie mniej rzeczywistego, faktycznego wykonania. Jedno jest ważne i drugie jest ważne. W myśl tych słów, które przed chwilą czytałem, apostoł mówi, że jesteśmy z wiary, jest nam to dane, poprzez wiarę, prawda? Nie jest to z nas, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, prawda? Jest to dar Boży, jak wyrażał werset 8 tego listu do Efezjan. Ale inny apostoł Jakub zwraca uwagę, że jednak nasze uczynki, czyli to fizyczne zaangażowanie w te myśli, które czytamy, które spotykamy, jest bardzo ważne. Ono wręcz musi być. Musi być potwierdzenie w praktyce, w życiu naszej wiary. W naszych zachowaniach, w naszych postępowaniach. Tak w odniesieniu do naszych najbliższych, jak i również w odniesieniu do normalnych ludzi, których spotykamy w naszym codziennym życiu. Braterstwo, możemy jakby wciąż przykładać czy podawać przykłady mężów Starego Testamentu, którzy posiadali i głęboką wiarę i ich zachowania czy postępowanie było no, bardzo zbieżne z tymi przekonaniami, które wyrażali, które przekazywali. Kwestia jakby wykonania, skutecznego wykonania tych chęci, które są w nas, które w nas się zradzają, jest w naszej gestii. Jest w naszej gestii. Zależy od naszych właśnie, od naszych pragnień, od naszego podejścia. Jeżeli byśmy nie próbowali podejmować, jeżeli byśmy na przykład wychodzili z założenia, że ja czegoś nie jestem w stanie wykonać, zanim jeszcze spróbuję, to już wskazujemy się na pozycję przegranej, prawda? Jeżeli nawet nie spróbuję, a już twierdzę, że czegoś nie dam rady, nie poradzę. Ja tego argumentu jakby często używam w stosunku do takich osób. Najczęściej to ma miejsce w odniesieniu do braci diakonów, którzy się wzbraniają przed podejmowaniem pewnej usługi w zborze. Często tak było. Ja pamiętam, sam też to przeżywałem, że ktoś uważa, że nie potrafi czegoś wykonać, prawda? Nie potrafi czegoś zrealizować. Nie zdoła wykonać jakiegoś zadania. I twierdzi tak, zanim jeszcze spróbował. Więc ja mówię, w takich przypadkach zwykle tak. Przynajmniej raz trzeba spróbować. Jeżeli się przekonam, zobaczę, że rzeczywiście nie jestem w stanie tego wykonać, to mam prawo liczyć, że Pan Bóg zobaczy, że rzeczywiście ja tego nie dam rady wykonać. I będzie mi to dopisane, prawda? Bo jest to jakaś potrzeba, którą do tej pełni doskonałości trzeba zdobyć, trzeba uzyskać, trzeba osiągnąć. Więc jeżeli przychodzą nam takie myśli, że ja czegoś nie potrafię, ja czegoś nie podołam, ja czegoś nie dam rady, to wiedzmy, że to jest powodem, czy jest to duch taki, który jakby z jednej strony hamuje to chcenie, prawda? Wyhamowuje chcenie i utrudnia, bardzo utrudnia skuteczne wykonanie czegokolwiek. Skuteczne wykonanie czegokolwiek. Braterstwo, przyznacie chyba, że każdy z was, czy wielu z was mógł znaleźć kilka argumentów, kilka rodzajów alibi, żeby na przykład dzisiaj tutaj do Włoszakowic nie przyjechać. Poczynając, prawda, każdy od siebie, mógłby stwierdzić, że mógłby znaleźć jakąś wymówkę, usprawiedliwienie przed bratem, siostrą, braćmi, którzy by się zapytali, no a czego to nie przyjechałeś do Włoszakowic dzisiaj, tak? Każdy by mógł znaleźć. Więc szatan, nasze ciała, inne czynniki zewnętrzne podpowiadają nam, czy podsuwają nam wiele sytuacji, czy wiele czynników, czynników zniechęcających. Nasze pragnienia są, prawda? Nasze pragnienia są dobre, nasze pragnienia są ukierunkowane na Słowo Boże, na chęć, na społeczność z braćmi, na przebywanie w tejże społeczności, na przebywanie w społeczności z Bogiem. Pamiętajmy jednak, że rzeczą bardzo ważną jest, żeby te intencje, to chcenie potwierdzać skutecznym wykonaniem. I tak to jest, że czasami wstajemy, boli trochę noga na przykład, ale trochę się człowiek pochodzi, porusza, prawda, i jakoś to wszystko dochodzi do normy i docieramy na salę nabożeństwa. I cieszymy się z tego, że Pan Bóg dał nam skuteczne wykonanie tego zamysłu, tego pragnienia, tego zamiaru. To można odnosić do wielu różnych aspektów naszego życia. Jeżeli Pan Bóg wyszedł z taką propozycją do nas, żebyśmy skorzystali z tej możliwości, żeby być przysposobionymi, skorzystać z przysposobienia nas za synów, tak w pewnym miejscu apostoł Paweł określa, to skorzystajmy z tego. Jeżeli zaszczepił w nas ducha, który nas ożywił, pobudził do tego, to starajmy się naszym działaniem, naszym postępowaniem, jakby tego ducha cały czas podtrzymywać, ożywiać w nas. To są często bardzo drobne decyzje, ale one się składają, dokładają się do tego jakiegoś nikłego naszego procentu, który jest potrzebny w tej całej zawartości do osiągnięcia tych 100% tej doskonałości. I cóż mogę powiedzieć więcej? Zacytuję na zakończenie słowa świętego apostoła Pawła, który wyraził w liście do Żydów, a rozdział 10, wersety od 19 do 24. Mając wtedy, bracia, wolność wnieść do świątnicy przez krew Jezusową drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, i kapłana wielkiego nad domem Bożym, przystąpmy z prawdziwym sercem w zupełności wiary, mając oczyszczone serca od sumienia złego i omyte ciało wodą czystą, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, boć wierny jest ten, który obieca. I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków, aby te nasze rozbudzone nadzieje i chcenie mogło znajdywać, to już są moje słowa, to dalej cytat się skończył, mogły znajdować jak najwięcej potwierdzenia. Oby to rozbudzone w nas chcenie mogło znajdować jak najwięcej skutecznego wykonania. A jeżeli takimi będziemy postrzegani, takimi będziemy znalezieni, będziemy rzeczywiście posadzeni na niebiosach, jak czytałem wcześniej jeden z wersetów, będziemy rzeczywiście posadzeni na niebiosach wraz z Panem. I oby to mogło stać się naszym udziałem. Tego braterstwu życzę, jak sam pragnę. i zadaj nam, Panie Boże.